Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Astonishing Power of Emotions, Let Your Feelings Be Your Guide, autorstwa Esther Hicks i Jerry'ego Hicksa, należy do nurtu rozwoju osobistego opartego na naukach Abrahama, przedstawianego przez autorów jako niefizyczna świadomość. Po raz pierwszy wydana w 2007 roku przez Hay House, rozwija charakterystyczne dla tego środowiska ujęcie prawa przyciągania. Jej głównym celem jest zmiana sposobu, w jaki czytelnik interpretuje własne uczucia. Emocje nie są tu traktowane przede wszystkim jako przeszkody, objawy do stłumienia, ani jako bezpośrednie dowody obiektywnej sytuacji. Mają być wewnętrznym wskaźnikiem zgodności lub niezgodności między bieżącymi myślami człowieka a tym, czego pragnie. Autorzy zachęcają do przerwania automatycznych, gwałtownych reakcji i do zauważania emocjonalnej odpowiedzi na myśli, relacje oraz okoliczności. Jest to książka duchowo-psychologiczna, nie podręcznik psychologii naukowej. Jej wartość dla odbiorcy zależy więc od otwartości na język energii, wibracji i świadomego kierowania uwagą. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, emocje jako wewnętrzny wskaźnik, a nie problem do usunięcia, podstawową tezą książki jest to, że każda emocja przekazuje informacje o aktualnym nastawieniu człowieka. Przyjemne uczucia, takie jak ulga, zainteresowanie czy radość, mają według autorów sygnalizować zgodność myśli z osobistymi pragnieniami. Uczucia cięższe, na przykład złość, lęk, zazdrość lub bezradność, wskazują natomiast na rozbieżność. Takie podejście zmienia punkt ciężkości zamiast pytać wyłącznie, co jest nie tak ze światem albo z innymi ludźmi. Czytelnik ma sprawdzić, jakie myśli towarzyszą jego reakcji. Nie oznacza to, że książka szczegółowo analizuje społeczne, zdrowotne czy materialne źródła cierpienia. Jej perspektywa jest przede wszystkim wewnętrzna i interpretacyjna. Emocja ma zostać zauważona, a nie natychmiast zwalczona, ponieważ pełni funkcję sygnału nawigacyjnego. W tym sensie autorzy proponują alternatywę dla reaktywności. Złość nie musi prowadzić od razu do kłótni, a niepokój do pochopnej decyzji. Może stać się momentem zatrzymania i sprawdzenia, na czym skupiona jest uwaga. Czytelnik otrzymuje więc model, w którym samopoznanie zaczyna się od bieżącego odczucia, nie od rozbudowanej analizy przeszłości. To właśnie przypisanie emocjom funkcji praktycznego drogowskazu stanowi oś całej książki. Po drugie, wibracyjna zgodność jako mechanizm prawa przyciągania. Hicksowie osadzają interpretację emocji w koncepcji prawa przyciągania. W ich ujęciu myśli wywołują określony stan wibracyjny, a stan ten wpływa na to, jakie doświadczenia człowiek przyciąga i jak je dostrzega. Emocje są odczuwalnym potwierdzeniem tej wibracyjnej pozycji. Gdy ktoś pragnie zmiany, lecz stale myśli o braku, zagrożeniu albo niesprawiedliwości, ma według tej logiki utrwalać niezgodność z pożądanym rezultatem. Autorzy nie proponują więc wyłącznie pozytywnego myślenia w sensie powtarzania optymistycznych haseł. Akcentują raczej potrzebę znalezienia myśli, która daje realną ulgę i jest mniej konfliktowa wobec obecnego stanu emocjonalnego. To ważne rozróżnienie, ponieważ gwałtowne przejście od rozpaczy do entuzjazmu może brzmieć niewiarygodnie i pogłębiać opór. Książka zakłada stopniowe przesuwanie uwagi ku myślom odczuwanym jako lżejsze. Mechanizm ten należy rozumieć jako duchową filozofię rozwoju osobistego, a nie potwierdzoną naukowo teorię przyczynowości. Psychologia empiryczna nie uznaje wibracji za mierzalne wyjaśnienie zdarzeń życiowych. Mimo tego model może być użyteczny dla osób, które chcą obserwować związek pomiędzy interpretacją sytuacji, emocją i późniejszym działaniem. Najbardziej praktycznym elementem tej idei jest zachęta do sprawdzania jakości własnej uwagi, zanim przypisze się emocje wyłącznie zewnętrznym okolicznościom. Po trzecie, od reakcji odruchowej do świadomego wyboru kolejnej myśli, książka koncentruje się na codziennym momencie, w którym emocja pojawia się szybciej niż refleksja. Autorzy opisują takie reakcje jako odruchowe odpowiedzi na zmienne doświadczenia życiowe. Ich propozycja nie polega na zaprzeczaniu temu, co się czuje, lecz na uznaniu, że między bodźcem a działaniem można wprowadzić uwagę. Czytelnik ma zauważyć emocje, określić jej kierunek, a następnie poszukać myśli przynoszącej choć niewielką poprawę samopoczucia, gdy po praktyce nie chodzi o wymuszanie zachwytu nad trudną sytuacją. Chodzi raczej o odejście od myśli, która dodatkowo wzmacnia napięcie, ku interpretacji mniej obciążającej.
Osoba zdenerwowana konfliktem może na przykład najpierw uznać, że potrzebuje chwili spokoju, zamiast natychmiast rozstrzygać, kto ma rację. Taki ruch jest spójny z głównym przesłaniem książki, choć autorzy wyjaśniają go językiem zgodności wibracyjnej. Podejście ma też ograniczenie, nie zastępuje pomocy specjalistycznej w przypadku silnego kryzysu emocjonalnego, traumy czy zaburzeń psychicznych. Nie daje również technicznego programu terapii. Jego funkcja jest inna. Ma rozwijać nawyk rozpoznawania własnego stanu przed podjęciem reakcji. Dzięki temu emocje przestają być jedynie impulsem do działania, a stają się materiałem do świadomego wyboru uwagi. Po czwarte, akceptacja obecnej sytuacji bez rezygnacji z pragnień, istotne napięcie, które książka próbuje rozwiązać, dotyczy relacji między akceptacją a dążeniem do zmiany. Autorzy zachęcają, by docenić i zaakceptować miejsce, w którym znajduje się człowiek obecnie, nawet jeśli nadal chce więcej w obszarze relacji, pracy, zdrowia czy dobrostanu. Nie przedstawiają akceptacji jako biernego pogodzenia się z losem. W ich systemie jest ona sposobem na zmniejszenie wewnętrznego oporu, który pojawia się wtedy, gdy uwaga obsesyjnie koncentruje się na tym, czego brakuje. Rozczarowanie ma znaczenie informacyjne, ale ciągłe podtrzymywanie go ma utrudniać wejście w stan emocjonalnej zgodności z pragnieniem. Praktyczna konsekwencja tej idei polega na rozdzieleniu dwóch rzeczy: można uznać fakty obecnej chwili i jednocześnie nie porzucać swoich celów. Czytelnik nie musi udawać, że nie ma problemu, ale ma unikać budowania całej tożsamości wokół problemu. To podejście może dawać poczucie sprawczości osobom, które łatwo wpadają w samokrytykę albo bezsilność. Wymaga jednak ostrożności interpretacyjnej. Akceptacja nie powinna być używana do ignorowania realnej przemocy, nierówności, choroby czy konieczności podjęcia konkretnych działań. Najlepiej odczytywać ją jako ćwiczenie w regulowaniu stosunku do obecnych doświadczeń, nie jako twierdzenie, że wszelkie warunki zewnętrzne są wyłącznie produktem indywidualnych myśli. Na koniec, duchowy język Abrahama i granice psychologicznej użyteczności książki. The Astonishing Power of Emotions wyróżnia się tym, że jej nauki są przypisywane Abrahamowi, niefizycznej świadomości przekazywanej przez Esther Hicks. Nie jest to poboczny element stylu, lecz fundament autorytetu przedstawianych idei. Czytelnik spotyka język energii, wibracji, dopuszczania i emocjonalnego przewodnictwa, a nie język badań klinicznych, diagnoz czy neurobiologii. Dla osób znających wcześniejsze publikacje Hicksów będzie to kontynuacja spójnego światopoglądu prawa przyciągania. Dla sceptycznych odbiorców może to być główna bariera, zwłaszcza jeśli oczekują dowodów naukowych na mechanizm przyciągania doświadczeń poprzez stan emocjonalny. Warto jednak oddzielić metafizyczne twierdzenia książki od jej bardziej uniwersalnej praktyki obserwowania uczuć. Nie trzeba przyjmować dosłownie idei Abrahama ani wibracyjnego wpływu na rzeczywistość, aby skorzystać z pytania, co moja aktualna emocja mówi o sposobie. Bo jaki interpretuje sytuację? Recenzja blogowa przywołana w dostępnych materiałach wskazuje właśnie na taki odbiór. Autorce nie było konieczne pełne przekonanie do źródła przekazu, aby uznać część treści za osobiście pomocną. To nie jest jednak reprezentatywny dowód opinii czytelników. Książkę należy oceniać uczciwie jako propozycję duchowego samorozwoju. Jej mocną stroną jest konsekwentny, łatwy do zastosowania punkt widzenia na emocje, a ograniczeniem brak oparcia w naukowo zweryfikowanym modelu psychologicznym. Podsumowując, książka Esther Hicks i Jerry'ego Hicksa będzie najtrafniejszym wyborem dla czytelników zainteresowanych naukami Abrahama, prawem przyciągania oraz duchowym podejściem do samoregulacji emocjonalnej. Może też zainteresować osoby, które nie podzielają w pełni jej metafizycznych założeń, ale chcą wypracować zwyczaj zatrzymywania się przed automatyczną reakcją i sprawdzania związku między myślami a nastrojem. Jej praktyczna korzyść polega przede wszystkim na przeformułowaniu emocji, zamiast traktować je jako wroga lub dowód osobistej porażki. Można potraktować je jako informacje o aktualnym kierunku uwagi. To może wspierać większą refleksyjność, łagodniejsze podejście do własnych stanów i ostrożniejsze podejmowanie decyzji w chwilach napięcia. Książka wyróżnia się na tle wielu poradników emocjonalnych nie narzędziami terapii poznawczej, ćwiczeniami klinicznymi ani analizą traum, lecz pełnym osadzeniem emocji w systemie wibracyjnej zgodności i prawa przyciągania. Dzięki temu tworzy bardzo spójny model dla odbiorców otwartych na ten język,
ale będzie mniej odpowiednia dla osób szukających badań, metod psychoterapeutycznych lub rozwiązań dla poważnych trudności psychicznych.
Nie zastępuje profesjonalnego wsparcia w kryzysie. Jej najciekawszy wkład ma charakter filozoficzno-praktyczny, proponuje, aby zmiany nie zaczynać od wymuszania rezultatu, lecz od zauważenia, jaka myśl i jakie uczucie są dostępne w obecnej chwili. To wyraźnie odróżnia ją od poradników skupionych wyłącznie na celach, dyscyplinie albo kontroli zachowania.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Esther Hicks, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.